Dużo się dzisiaj zadziało. Ale jeszcze będzie się działo. Zaczynam. Rozumiem, dlaczego dzisiaj mam mówić to, o czym chciałem mówić. I zaczynam widzieć związek z tym, co już się tu stało, czyli zostało powiedziane świadectwo. I teraz będzie mówione Boże Słowo. To, co chcę mówić, to jest: niech Bóg dokończy dzieło w nas, które sam rozpoczął. W liście do Filipian w pierwszym rozdziale jest napisane takie słowo, pierwszy rozdział, 6 werset. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w nas, w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. I zastanawiałem się, dlaczego to ten werset zaczął do mnie przemawiać, że Bóg zaczyna działać, zaczyna w naszym życiu działać. Słyszeliśmy to w tym świadectwie, że przychodzi taki dzień, kiedy my powierzamy swoje życie Bogu. I Bóg zaczyna działać dobre rzeczy w nas. Bóg zaczyna sprawiać, że pewne rzeczy się dzieją. I Bóg ma moc te dobre dzieła cały czas trzymać. Cały czas podsycać w naszym życiu. Słyszeliśmy, że nie zawsze jest tak, że wszystko idzie zgodnie z naszym planem. Czasem jest coś, co się pokręci w naszym życiu. Ale wiecie, co jest dobre? Że Bóg zawsze chce robić dobre rzeczy przez nasze życie. Może czasem musimy stracić kilka lat. Może czasem musimy zweryfikować swoje życie, o czym będę za chwilę mówił. Może czasem musimy spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy, aby Bóg mógł dokończyć swoje dzieło w nas. Chcę, żebyście otworzyli sobie jeszcze Ewangelię Mateusza, kto ma Biblię. Przepraszam, Marka, nie Mateusza, Marka. 6 rozdział i chcę przeczytać 6 pierwszych wersetów. W Biblii Warszawskiej, strona 1074. I wyszedł stamtąd już i udał się w swoje rodzinne strony, szli za nim uczniowie jego, a gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło, skądże to ma? I co to za mądrość, która jest mu dana i te cuda, których dokonują jego ręce? Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii i brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona, a jego siostry, czyż nie ma ich wśród nas? I gorszyli się nim. A Jezus rzekł, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej, pośród krewnych swoich i w domu swoim. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. I dziwił się ich niedowiarstwu i obchodził okoliczne osiedla i nauczał. Kiedy zaczynamy czytać ten fragment, to widzimy, że Jezus zabiera ze sobą swoich uczniów do miejsca, w którym się wychował. Bardzo ciekawa rzecz. Jezus nie wstydził się swoich korzeni. My czasami jako ludzie zauważyłem takie coś, że wstydzimy się. Ja na przykład pochodzę ze wsi. Ja się tego akurat nie wstydzę, że pochodzę ze wsi. Ale ludzie czasami wstydzą się swojego pochodzenia, że wychowali się na wsi, że pasali krowy, że musieli wiele dziwnych rzeczy robić. Ja jestem akurat dumny z tego, i cieszę się z tego, że się wychowałem na wsi, bo wiele rzeczy potrafię zrobić w swoim życiu. Pastor mówi, nauczyłem się życia na wsi. Ja się tego nie wstydzę, ale patrząc z innej perspektywy, my czasami, jako ludzie wierzący, wstydzimy się naszych korzeni w naszej wierze. Wstydzimy się tego, że poznaliśmy Boga i tak naprawdę ten wstyd jest, nie jest niczym uzasadniony, ale jako ludzie mamy tendencję do takiego czegoś, żeby wstydzić się swego pochodzenia. Bóg, kiedy nas znalazł, to zaczął wykonywać dobre dzieło w nas. Jezus zabrał swoich uczniów tam, gdzie od małego, kiedy przyszedł na tą ziemię, się wychowywał. On się nie wstydził tam ich zaprowadzić, nie wstydził się pokazać im domu, w którym się wychował, nie wstydził się znajomków, którzy go tam w tym mieście tak przyjęli, jak przyjęli. Ale o tym też będę mówić za chwilę. Jezus nie budował swojego wizerunku, jak ja to nazwałem, na eksport. Wiecie, zauważyłem coś takiego, że ludzie mają tendencję do budowania swojego wizerunku i ten wizerunek jest związany z miejscami czy z osobami, które spotykamy albo z miejscami, w których się pojawiamy. O co mi chodzi? Musimy zadać sobie pytanie, czy ja jestem sobą? Czy jestem sobą w miejscach, w których się pojawiam? Możemy grać kogoś innego niż jesteśmy wewnątrz 24 godziny na dobę. Możemy przed żoną grać kogoś innego niż jesteśmy. Możemy przed pracodawcą grać kogoś innego niż jesteśmy. Dla każdego coś miłego. Dlatego będę tym, dla tamtego będę inny. Dlatego będę miły, dlatego będę surowy. Nie wiem, czy zauważyliście coś takiego, ale na przykład idę do pracy i widzę mojego dyrektora. Dzień dobry, panie Ryszardzie. O, cześć, cześć. A w myślach sobie myślę, ty taki i owaki. Idę do kościoła. Dzień dobry, pastorze, chwała Bogu. Jak fajnie cię widzieć. A w myślach sobie myślę i znowu będzie półtora godziny nudów. My mamy taką tendencję, że na zewnątrz chcemy wyeksportować siebie, swoją twarz, kogoś, kim w ogóle nie jesteśmy. Bóg zaczął w nas dobre dzieło, ale my chcemy Mu dopomagać przez to, że nasz stary człowiek chce pokazać nas innych niż my jesteśmy. Ale o tym mi Biblia nie mówi. Biblia mi mówi, że jeżeli Bóg zaczął w nas dobre dzieło, to On chce je kontynuować tak długo, aż Jezus przyjdzie. A my czasami robimy sami sobie problem. Stwarzamy sobie maski, które wkładamy, wkładamy coś, kim w ogóle nie jesteśmy. Czy my jesteśmy osobą zintegrowaną? Jezus był osobą zintegrowaną. Nie było wewnątrz Niego dwóch albo trzech Jezusów. On nie był normalnie synem Marii, tak jak tu jest napisane, że... Czyż nie jest to ów cieśla syn Marii? To nie była Jego jedna twarz. A drugą twarz miał Mesjasza. Jezus był zintegrowany, Jezus był i synem Marii, nie bał się o tym mówić? I nie bał się mówić o tym, że jest Synem Bożym. Nie bał się mówić o tym, że jest Mesjaszem. Nie bał się powiedzieć, że Jego pochodzenie jest z nieba, ale też nie bał się przyjść do swojej rodzinnej miejscowości i tam mówić, że jest Synem Bożym, gdzie wszyscy Go znali jako tego, który był synem był cieślą i był synem Marii. Jezus był wewnątrz spójny. To, z czym ludzie dzisiaj mają problem, to jest to, że wewnątrz nie ma w nich spójności, nie ma integralności. Jezus nie bał się zabrać uczniów do rodzinnego miasta. Tak się zastanawiałem, o co to w ogóle chodzi? Jezus był cały czas sobą. To, co Bóg jako w człowieku zaczął nim robić i czynił w nim i zmieniał go i uczył go modlitwy, uczył go poświęcenia. Jezus musiał się tych rzeczy nauczyć jako człowiek. Chociaż był Bogiem, który wstąpił w ludzkie ciało, musiał pewnych rzeczy w ludzkim ciele się uczyć. Musiał nauczyć się chodzić, musiał nauczyć się mówić, musiał nauczyć się żyć z ludźmi. Musiał tego się wszystkiego nauczyć. Ale zawsze wewnętrznie był osobą zintegrowaną i nie bał się zabrać uczniów do miejsca, w którym się wychowywał. Dlaczego? Bo wiedział, że nie ma się czego wstydzić. Wiedział, że kiedy zaprowadzi uczniów do Nazaretu, to oni nie zobaczą tam z opowieści ludzi innego Jezusa, niż on sam siebie prezentował. My lubimy się prezentować czasami w bardzo dobrym świetle. Kochamy się postawić gdzieś na szczycie, kochamy się zaprezentować z jak najlepszej strony. Ale boimy się czasami zabrać swoich znajomych do miejsca, w którym się wychowaliśmy, bo na pytanie, a co to jest za gość? Jak znajomek nasz by się zapytał kogoś z tego naszego otoczenia, gdzie się wychowaliśmy, co to jest za gość? O chłopie, to dopiero jest magik. Tak? A on nam w ogóle co innego mówi. Kiedy my jesteśmy spójni wewnątrz, to nie wstydzimy się, że gdzieś w naszej historii, naszego życia robiliśmy coś innego i się nie chcemy do tego przyznać. Dzisiaj mieliśmy przykład do tego w tym świadectwie, które słyszeliśmy, że nasz brat mówi, że zrobi błąd. Ludzie nie mają takiej odwagi powiedzieć czegoś takiego. Ja to bardzo cenię, bo bardzo jest trudno przyznać się do błędu i poprosić kogoś o przebaczenie. Ale kiedy to zrobisz, to jesteś uwolniony i Bóg może dalej czynić swoje dzieło w tobie. Jeżeli my się kryjemy z jakimiś swoimi ciemnymi stronami, to Bóg nie może czynić swojego dzieła dobrego w nas, bo my mu w tym przeszkadzamy. My nie chcemy, żeby pewne rzeczy poszły do przodu. Napisałem sobie coś takiego, że powinniśmy być jako ludzie wierzący transparentni. Co to znaczy? Transparentny to jest przeźroczysty. To znaczy, że nie wstydziłbyś się pokazać swoich SMS-ów komuś, nie wstydziłbyś się pokazać swoich maili, nie wstydziłbyś się pokazać swojej historii w przeglądarce internetowej, bo byłbyś czysty, byłbyś transparentny. Aby Bóg mógł działać i robić swoją pracę w nas, musimy uporządkować pewne rzeczy w relacji z Nim i musimy wiedzieć, że Bóg będzie robił coś takiego w naszym życiu, że nie będziemy się wstydzić tego, co robimy, nie będziemy się wstydzić tego, co czynimy. Człowiek, który jest transparentny, ma czystą miłość. Co to znaczy czystą miłość? To znaczy, że jego miłość jest bezinteresowna. Jego miłość powoduje to, że nie musi zakładać masek, że nie musi trwać w tym, że zakłada sobie eksportowe twarze. Wiecie, to wygląda tak, jakby ludzie mieli czasami pilota i na nim było napisane, szef, on, milutki gość, od razu się otwiera na naszej twarzy, kościół, już mamy zupełnie inną minę. Mama, cyk. Och, mamo, jak cię kocham. Ale tylko wychodzisz z koleżankami, o, ta stara znowu minę wymyślała. Ktoś, kto ma czystą miłość, takiego pilota wyrzuca, jest mu zupełnie niepotrzebny. Jest człowiekiem transparentnym. Jest człowiekiem, którego można przejrzeć na wylot, można przyjrzeć się jego życiu i tam się bałaganu nie znajdzie. Ale przeciwieństwem czystej miłości jest zakłamanie. Zakłamanie powoduje, że prawdziwe rzeczy zaczynamy nazywać inaczej. Jeżeli ktoś nie chce, że Bóg czyni w nim dobre dzieło, to będzie trwał w zakłamaniu. Będzie mówił, że prawda, że, przepraszam, że kłamstwo jest prawdą i będzie w tym trwał. Zobaczcie ten fragment, który przeczytałem. Drugi i trzeci werset. Gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło, skądże to ma? I co to za mądrość, która jest mu dana? I te cuda, które dokonują jego ręce. I wchodzi zakłamanie. Czy to nie jest syn ów cieśla, syn Marii i brat Jakuba, Jozesa i Judy i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj wśród nas? I gorszyli się nim. Człowiek, który nie chce się pozbyć zakłamania, będzie widział Boże działanie, będzie widział, że Bóg działa na człowieka, że Bóg działa w ludzkich sprawach, że Bóg działa w ludzkiej rzeczywistości, a zawsze znajdzie sobie wymówkę, że ale czy to na pewno tak jest, czy to na pewno jest prawda i będzie diabeł go utwierdzał w kłamstwie. To jest napisane, że pomimo tego, że ludzie widzieli cuda, widzieli, że Jezus jest inny niż wtedy, kiedy mieszkał w Nazarecie, znaleźli sobie wymówkę. Ale przecież co w nim jest takiego specjalnego? Co w nim jest takiego fascynującego? To jest jeden z nas. Cieśla. I tam jest napisane, że gorszyli się nim. Człowiek widzi, że Bóg coś zaczął z nim czynić, ale zakłamanie pozwala mu uwolnić się od swojego wyobrażenia o Bogu. Wiecie, ludzie lubią wszystko szufladkować. Mówią, to ja wiem najlepiej. To ja stanowię o tym, co się dzieje w moim życiu. To ja będę mówił sam sobie, co ja mam zrobić ze swoim życiem. I nikt mi nie będzie musiał podpowiadać. Mamy różne wyobrażenia o naszym Panu Bogu. Nie wiem, czy czytaliście taką książkę o tytule Chata? Ktoś czytał to? I to tam były spory teologiczne na ten temat, czy to jest właściwa książka, czy nie. Ale to jest pewne wyobrażenie człowieka o Bogu. I możecie setki książek znaleźć, gdzie ludzie mają różne wyobrażenie o Bogu. I my w tych wyobrażeniach tkwimy. My nie chcemy zobaczyć Jezusa takiego, jaki wynika w Ewangelii. Dzisiaj słyszeliśmy już w świadectwie tu na tym miejscu, że kiedy człowiek chce znaleźć Jezusa i zacznie do Niego wołać, to Bóg odpowie. Jeżeli człowiek szuka Jezusa, szuka Boga i zostawi swoje wyobrażenia, to go znajdzie. Ale jeżeli człowiek trwa w wyobrażeniach, które stworzyły się w jego umyśle, to nigdy Boga nie znajdzie. Ostatnio jakiś stary film oglądałem, polski, ale nie pamiętam tytułu. Franciszek Pieczka, tam cytuję takie zdanie, że Pan Bóg coraz starszy, a diabeł coraz chytrzejszy. I my czasami myślimy o Bogu właśnie w ten sposób, że Pan Bóg coraz mniej może, a zło się rozprzestrzenia. To jest tylko jeden z modeli tego, jak my postrzegamy Boga. Że tak naprawdę Bóg jest coraz słabszy, a diabeł teraz dopiero przejmuje władzę. On już jest skazany. On już ma wyrok i tylko czeka na to, że Bóg go wypełni. Bo tak mówi Boże Słowo. A nie, że on teraz rządzi światem. Ale on chce, żebyśmy myśleli, że rządzi. To jest tylko jedno z wyobrażeń, o którym mówię. Lubimy wszystko zaszufladkować. Ten jest dobry, ten jest zły. Z tym, no dobra, mogę rozmawiać, ale z tym to w ogóle nie chcę nawet przy stole usiąść. Nie wiem, czy bracie doświadczałeś czegoś takiego? Różnie pewnie było. Bo znamy siebie samych, znamy ludzi. Nie wiem, co się dzieje we wnętrzu człowieka, ale już go osądziliśmy. Dlatego Pan Jezus mówi, nie sądźcie. Bo my nie wiemy wszystkiego, co się w ludziach dzieje. My musimy uznać to, że tylko Bóg wie, co się dzieje prawdziwie w człowieku. A my nie wiemy wszystkich faktów. Nie możemy ich zebrać do kupy. Nie wiemy, jak ten człowiek się naprawdę czuje, jeżeli nam tego nie powie. Pytanie, czy też jest w stanie wszystko nam przekazać. Czy ma do nas na tyle zaufania, że nam powie wszystko. Czy tylko powie to, co chce wybiórczo. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego na przykład nie chcemy przekazywać informacji o sobie, bo boimy się zdemaskowania? Ale chcę wam powiedzieć, że o ile przed ludźmi nie powiemy wszystkiego pewnie, nie wypowiemy wszystkich rzeczy, które nas męczą albo z którymi mamy problem, to chcę wam powiedzieć, że ten Bóg, który zaczął kiedyś w nas dobre dzieło i chce je kontynuować, chce je doprowadzić do końca, jest zainteresowany tym, żebyśmy mu mówili wszystko tak, jak jest. Musimy otworzyć się na Boga, musimy otworzyć się na to, kim On jest, musimy otworzyć się na to, co On może zrobić, bo jest w stanie zmienić wszystko. Na dzień dzisiejszy może niektóre sytuacje w naszym życiu wydają się zagmatwane i bez wyjścia. Ale mam dla was taką radę, żeby przyjść do Boga i powiedzieć Mu o tym wszystko. Dlaczego? Bo On i tak to wie. On wszystko wie. Jakbym wyglądał cynicznie, mając czyjś problem i chciałbym to zataić przed Bogiem, to jest niemożliwe. Bo On wie wszystko, co jest w moim sercu. Zna każdy zakamarek. I gdy staję przed Bogiem i Bóg się pyta, wszystko w porządku? Jakiś smutny jesteś. Tak, tak, Panie Boże, wszystko w porządku. Nie o to chodzi. Bóg wie wszystko. Bóg zna każdy zakamarek naszego serca. Piąty rozdział Dziejów Apostolskich opowiada nam historię o pewnym małżeństwie, które sprzedało swój dom. I problem, i przynieśli pieniądze do kościoła. Wiecie, jaki był problem? Problem był w tym, że gdyby powiedzieli do Piotra 70% chcemy oddać na kościół, ale 30% chcemy sobie zostawić i żeby w razie czego mieć. Nie było żadnego problemu. Ale zostało zadane pytanie, czy to jest wszystko? Tak, wszystko oddajemy na kościół. I co się stało? Obydwoje umarli. Bóg nie chce, żebyś świecił jakimiś swoimi wyobrażeniami, swoimi kłamstwami przed Nim. Co myślicie, że Bóg by tego nie zrozumiał? Okej. Chcecie oddać 70%, 30%, chcecie zachować dla siebie? Bóg by to zrozumiał. Co to, jakiś problem by był? Kiedyś chyba mówiłem, czy Bóg potrzebuje tak rzeczywiście naszych pieniędzy? On ma wszystko. Do Niego należy cały świat, całe majątności, całe złoto, wszystko. On raczej potrzebuje patrzeć, jak my sobie radzimy z tymi sprawami. On chce wykonywać w nas dobre dzieło, abyśmy nie przywiązali się za bardzo do rzeczy, które są w tym świecie. bo one będą przeszkadzać nam w tym, żeby Bóg wykonywał w nas dobre swoje dzieło. Jeżeli nie otworzy się, musimy otworzyć się na Boga. Jeśli nie otworzę się na Boga, jak ludzie w Nazarecie, zostanę tam, gdzie jestem. Jeżeli nie będę otwarty na to, co Bóg chce zrobić przez moje życie, co Bóg chce zrobić w moim życiu, to zawsze będę stał w tym samym miejscu. Izrael szedł 40 lat. Przez pustynię, którą może by przeszli w kilka miesięcy. Tą trasę, którą robili przez 40 lat, przeszliby w kilka miesięcy. A przepraszam, tak. Nawet nie, no to niecałe dwa miesiące. Dużo się nie pomyliłem. 40 lat, 40 dni. Jeśli ludzie nie otworzą się na Boga, to będą dochodzić do pewnych miejsc, do pewnego zrozumienia, do pewnego poznania latami. A Bóg nie chce, żebyśmy szli latami do otwarcia się na oczywiste rzeczy. Bóg chce, abyśmy we właściwy sposób się rozwijali. Ja bym nie chciał, żeby moje dzieci zaczęły mówić dopiero w wieku 10 lat. Nie jestem tym zainteresowany. I tak samo Bóg nie jest zainteresowany tym, żebyśmy latami dochodzili do pewnych prawd, które są oczywiste. Ale musimy się niestety otworzyć na Boga. Jezus chce, abyśmy byli z Nim złączeni. On wie wszystko o wszystkich, o tym już mówiłem. Wiecie, ludzie czasami mają z sobą problem. Mają problem z swoim wnętrzem, mają problem z swoją duszą i zwracają się do człowieka, do psychologów. I my jako ludzie potrzebujemy czasami zanalizować swoje życie, potrzebujemy analizy swojego życia. Ale chcę wam powiedzieć, że po pierwsze, mamy tendencję do tego jako ludzie, że nie powiemy innemu człowiekowi wszystkiego. Z różnych powodów, między innymi tym, że boimy się, że prawda, którą sprzedamy komuś, zostanie przez tą osobę trzecią sprzedana komuś innemu i dlatego nie mówimy. Nawet gdy to jest psycholog, osoba, która nam nie jest znana. Druga rzecz, boimy się tego, że nie zostaniemy zaakceptowani przez otoczenie, kiedy wyjawimy pewne rzeczy, kiedy opowiemy o pewnych rzeczach. Jezus, kiedy przyszedł do Nazaretu, nie krył się z tym, że jest Synem Bożym. Nie krył się z tym, że Bóg dał mu pewne rzeczy, dał mu pewną władzę. Nie krył się z tym. Jak został przyjęty, został odrzucony. Czasami my musimy liczyć się z tym, że jak zaczniemy mówić, że Bóg jest dla nas ważny, to spotkamy się z odrzuceniem, ale róbmy swoje. Do tego nas Bóg powołuje. To jest Jego dobre dzieło w nas. Kończąc, chcę wam powiedzieć, że niech Bóg dokończy dzieła, które rozpoczął w nas. Niech Bóg dokończy tą dobrą pracę, którą wykonuje nad nami. Niech Bóg działa w nas. Pozwólmy Bogu na to, żeby przekształcał nasze życie. Ja wiem z doświadczenia swojego, że czasami jestem bardzo odporny. Tak jak bakterie dzisiaj robią się odporne na antybiotyki, tak ja, im jestem starszy człowiek wierzący, tym bardziej staję się odporny na Boże wskazówki. Bo mam swoje wizje, mam swoje pomysły. Ale Bóg chce, żebyśmy się otwierali, aby On mógł działać w nas i dokonać całego dzieła, które zaplanował dla naszego życia. Twoja żona nie zmieni twojego życia. Wiecie, czasami ja słyszałem taki tekst kiedyś. To, czego twoja matka nie zmieniła w tobie, to ja w tobie zmienię. Dwie kobiety to już nie są żarty. Ale Bóg nie myśli o nas w taki sposób, że nas z kijem i batem szkolić i trenować i tresować. Bóg jest niesamowicie czasami cierpliwy do nas i patrzy na to, jak my się czasami męczymy, coś próbujemy zrobić po swojemu, swoją drogą. A Bóg mówi, patrz, tam jest napisane wyraźnie. Nie umiesz czytać? No tak, proste rzeczy. Ale to nie może być takie proste. I znowu mamy to swoje wyobrażenie o Bogu, które nas gdzieś tam zawraca. Jeżeli będę zintegrowany jak Jezus, który zawsze był sobą, Bóg będzie czynił swoje dzieło we mnie. Może czasami jest tak, że musimy odrzucić te swoje twarze na eksport i musimy po prostu być sobą. Musimy być takim, jakim Bóg czyni nasze życie. W prawdzie. Musimy być prawdziwi, takimi, jakimi Bóg nas czyni. Bo On robi dobre dzieło w nas i to dzieło widać na zewnątrz. Bóg pomoże nam pozbyć się naszych eksportowych twarzy, pomoże nam oczyścić się z grania ról i będzie kontynuował dzieło, które rozpoczął. Bóg nie powołał nas do teatru. Nie jesteśmy aktorami w teatrze. Tak jak niektórzy filozofowie twierdzili, że człowiek jest aktorem na scenie świata. Bóg nie jest zainteresowany, żebyś grał kogokolwiek. Ja nie muszę grać roli pastora, albo nie wiem, roli Marka, albo Łukasza. Bóg chce, żebym grał swoją rolę. Bóg chce wydobyć ze mnie to, co jest najcenniejsze i chce, żebym wykorzystywał ten talent w szerzeniu Jego Królestwa. Nie muszę udawać kogoś. Nie muszę udawać jakiegoś kaznodziei, nie muszę udawać jakiegoś księdza, nie muszę udawać jakiegoś pastora. Bóg chce wydobyć ze mnie to, co jest najlepsze i chce, żeby przez to On był objawiony światu. Bóg zaczął w nas dzieło, tak jak czytałem w liście do Filipian, kończąc. Zaczął w nas dzieło i będzie je kontynuował. Amen.